Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Stolica Apostolska ubolewa, że belgijski parlament skrytykował papieża na podstawie wyrwanego z kontekstu streszczenia wywiadu.
W południowym Sudanie zainaugurowano katolicki uniwersytet.
W Warszawie obradowały wyższe przełożone zgromadzeń zakonnych.
17 kwietnia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak.
Watykański sekretariat stanu z ubolewaniem przyjął oficjalny protest złożony przez belgijskiego ambasadora. Władze tego kraju na żądanie parlamentu potępiły stanowisko papieża w sprawie stosowania prezerwaty w walce z AIDS wyrażone podczas podróży do Afryki, określając je jako nie do zaakceptowania. Opublikowany dziś watykański komunikat informuje, że Stolica Apostolska przyjęła do wiadomości ten protest niecodzienny w bilateralnych relacjach z Belgią. Ubolewa nad tym, że tamtejszy parlament uznał za stosowne skrytykować Ojca Świętego na podstawie wyrwanego z kontekstu streszczenia wywiadu, którym pewne grupy posłużyły się ewidentnie w celu zniechęcenia papieża zarówno do zabierania głosu na określone tematy mające oczywiste znaczenie moralne, jak i do nauczania doktryny Kościoła.
Jak wiadomo, czytamy w watykańskim komunikacie, Ojciec Święty, odpowiadając na pytania o skuteczność i realizm stanowiska Kościoła w sprawie walki z AIDS, stwierdził, że rozwiązania należy szukać w dwóch kierunkach. Z jednej strony chodzi o humanizację seksu, a z drugiej o autentyczną przyjaźń i otwartość na cierpiących. Podkreślił również zaangażowanie Kościoła w obu tych dziedzinach, zaznaczając, że bez wymiaru moralnego i wychowawczego walka z AIDS będzie przegrana.
W Europie rozpętała się bezprecedensowa kampania medialna promująca jakoby zasadniczą wartość prezerwaty w walce z AIDS. Tymczasem papieskie wskazania zostały zrozumiane i przyjęte zwłaszcza w Afryce, a także przez pewnych ludzi nauki. Watykański sekretariat stanu przytacza oświadczenie Regionalnej Konferencji Biskupów Afryki Zachodniej, w którym wyrażono wdzięczność papieżowi za jasne sformułowanie nauki Kościoła w kwestii duszpasterstwa chorych na AIDS.
Przeciw planowanej w Anglii jesiennej kampanii telewizyjnej reklamującej wśród młodzieży prezerwatywy opowiedział się arcybiskup Vincent Nichols. W swym pierwszym po nominacji na metropolitę Westminsteru wywiadzie radiowym udzielonym BBC zaapelował on o respektowanie w dziedzinie seksu wartości i godności człowieka. Przytoczył przykład nadawanych już obecnie przez angielską telewizję w godzinach wieczornych reklam, w których pokazuje się stręczenie do prostytucji i zbliżenia seksualne osób prawdopodobnie pijanych. Takie reklamy nie wychowują młodzieży do właściwego rozumienia seksu, powiedział arcybiskup Nichols.
Hierarcha, który w przyszłym miesiącu obejmie londyńską diecezję katolicką, przypomniał też wypowiedzi Benedykta XVI w czasie niedawnej podróży do Afryki na temat epidemii AIDS i odpowiedzialności zachowań seksualnych. Podkreślił, że papież bronił w sposób szczególny godności afrykańskich kobiet. W wywiadzie dla BBC arcybiskup mówił też o znaczeniu, jakie dla katolików ma moralność, licząca się z godnością, jaką Bóg dał człowiekowi.
Wdzięczność za zrozumienie problemów Afryki wyrazili Benedyktowi XVI studenci pochodzący z 14 krajów tego kontynentu. W przekazanym mu liście dziękują oni za niedawną podróż apostolską do Kamerunu i Angolii, a zwłaszcza za słowa skierowane do młodzieży na stadionie w Luandzie.
Dzięki za zrozumienie okazane naszym oczekiwaniom oraz radościom, obawom i cierpieniom naszego kontynentu, piszą sygnatariusze listu. Dziękuję też papieżowi za to, że odważnie i jasno wypowiedział się po stronie Afryki wobec przywódców krajów bogatych zebranych ostatnio w Londynie. Podkreślają, że słowa Benedykta XVI o potrzebie etyki publicznej stały się już w pierwszych tygodniach po jego podróży punktem odniesienia w życiu społecznym krajów Czarnego Lądu. Afrykańczycy są często niedoceniani przez północną część świata, natomiast papieskie słowa o kontynencie nadziei wyrażają zaufanie do jego mieszkańców i stanowią zachętę. Dzięki, Ojcze Święty, również za wymagające słowa, jakie do nas skierowałeś, czytamy w liście. Zachęciłeś nas do osobistego zaangażowania na rzecz edukacji i służby innym oraz walki z korupcją. W tych wymaganiach widzimy też szacunek okazany nam przez papieża, który wskazuje drogę przemian naszego kontynentu, rozpoczynającą się od odnowy serc.
Sygnatariusze listu dziękują Benedyktowi XVI za przybycie do Afryki, wysłuchanie jej mieszkańców, wskazanie im drogi i poruszenie sumień. W imieniu studentów i młodych Afrykańczyków zapewniają go, że dołożą wszelkich sił, by cierpliwie przemieniać swój kontynent, pracując w służbie przyszłych pokoleń. Liczyć przy tym będą na modlitwę i zaufanie Ojca Świętego.
Na bezprecedensowy kryzys rodziny w Ugandzie zwróciły uwagę tamtejsze kościoły zrzeszone we Wspólnej Radzie Chrześcijańskiej, do której należą katolicy, anglikanie i prawosławni. O kryzysie świadczą takie zjawiska jak mordy rytualne, wykorzystywanie seksualne dzieci, niewierność małżeńska, homoseksualizm, przemoc domowa czy prostytucja.
Ugandyjscy chrześcijanie ubolewają nad rozpowszechnianiem się homoseksualizmu, określając to jako inwazję sił ciemności. Nasz kraj jest oblężony przez ludzi chcących nam narzucić coś, o czym wiemy, że jest przeciwne naturze, naszej kulturze i naszym przekonaniom religijnym. Kościół nie może się na to zgodzić, czytamy w oświadczeniu Rady. Zwraca się tam uwagę na szerzenie homoseksualizmu w szkołach oraz molestowanie dzieci przez gejów i lesbijki. Kościoły Ugandy wzywają wszystkich rodaków, niezależnie od przekonań politycznych, przynależności szczepowej czy wyznawanej religii, do zwalczania homoseksualizmu. Apelują do całego społeczeństwa o przeciwstawianie się wszystkiemu, co osłabia rodzinę w tym afrykańskim kraju.
W południowym Sudanie zainaugurowano katolicki Uniwersytet St. Mary's. Powstał on w stołecznej Dżubie głównie dzięki wsparciu organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, która przeznaczyła na ten cel 40 tysięcy euro. Jest to jedyna w tym kraju katolicka uczelnia akademicka. Tworzą ją wydziały kształcenia nauczycieli, artystyczny, nauk społecznych oraz informatyki. W uroczystościach inauguracyjnych uczestniczyli przedstawiciele rządu z Minister Spraw Społecznych i Religijnych. Maria Kiden Kimbo pochwaliła jeden z głównych celów uniwersytetu, którym jest formacja wykwalifikowanych pracowników pomocy społecznej. W kraju, gdzie długotrwałe wojny domowe pozostawiły wielu niepełnosprawnych, jest to zawód nad wyraz potrzebny. Z kolei wicerektor uczelni, arcybiskup Paulino Lucudo Loro, podkreślił jej dużą rolę także na polu formacji kapłanów.
Pierwsze zajęcia z rehabilitacji studenci nowego uniwersytetu rozpoczęli już 2 marca. Prowadzone są one we współpracy z Instytutem Świeckim Małych Apostołek Miłości. Wicekanclerz placówki, ksiądz Michel Schultis, widzi w jej powstaniu znak nadziei i wielkiej zachęty dla wiernych po 25 latach okrutnej wojny domowej. Jezuita zwrócił uwagę, że w Sudanie Południowym do tej pory były tylko 3 uniwersytety. Dla tamtejszego kościoła istnienie uczelni katolickiej stanowi priorytet, gdyż dzięki temu można będzie kształcić specjalistów, którzy pomogą strukturom rządowym budować nowe drogi, szpitale, szkoły i rozwijać inne podstawowe służby.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Fatimie rozpoczęła się kapituła generalna karmelitów bosych. Tematem obrad 106 zakonników z całego świata są słowa świętej Teresy od Jezusa: dla was się narodziłem. Wśród uczestników są delegaci krakowskiej i warszawskiej prowincji zakonu. Celem kapituły jest wybór przełożonego generalnego oraz refleksja nad stanem i odnową zakonu. Obrady wpisują się w kontekst przygotowań do 500. rocznicy urodzin świętej Teresy od Jezusa.
Bracia moi błogosławieni, zachowujmy regułę, jaką przyrzekliśmy Panu. Te słowa świętego Franciszka są mottem kapituły namiotów spotkania franciszkanów z całego świata, które od środy odbywa się w Asyżu. Na miejscu jest brat Tomasz Wroński.
Wielki namiot przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej, wypełniony po brzegi braćmi wszystkich gałęzi franciszkańskich. Takiego widoku dawno nie widział Asyż. Uczestnicy podkreślają, że to moment historyczny.
Marcin, z krakowskiej prowincji braci mniejszych kapucynów. Jest to wydarzenie, które może stać się taką nową fundacją naszego zakonu. Dotykamy naszych korzeni, naszych fundamentów w nowy sposób.
Ojciec Sergiusz Bałdyga, kapituła namiotów jest wielkim przeżyciem. Po raz pierwszy coś takiego od czasu świętego Franciszka przeżywamy. Bardzo się cieszę, że jako cała rodzina franciszkańska możemy tutaj być. Myślę, że to było potrzebne, żeby się umocnić w swoim powołaniu franciszkańskim, ale też żeby dać świadectwo.
Dziś, podobnie jak za czasów Franciszka, wielu odwraca się od kościoła instytucjonalnego. Naszą misją jest przyprowadzić ich do Chrystusa, mówił kaznodzieja domu papieskiego ojciec Cantalamessa. Dzisiaj dzień pokutny. Środki zaszczędzone przez zakonników z racji postu będą przekazane na cele charytatywne. A jutro uczestnicy kapituły zostaną przyjęci przez Benedykta XVI.
Głównym wydarzeniem dzisiejszego dnia kapituły namiotów jest symboliczne przyjęcie przez każdego z braci reguły świętego Franciszka. Ceremonia odbywa się przy grobie biedaczyny z Asyżu.
Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew dokonał zmian w składzie Rady do spraw współpracy ze stowarzyszeniami religijnymi. Arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza zastąpił sekretarz generalny katolickiego episkopatu ksiądz Igor Kowalewski.
Małym skandalem zakończyło się ostatnie posiedzenie Rady Prezydenckiej, na którym zabrakło przedstawiciela Kościoła rzymskokatolickiego. Wiele osób snuło wtedy domysły, czy brak ten wyniknął z powodu zaostrzenia polityki Kremla wobec wspólnoty katolickiej w Rosji, czy z zaniedbania urzędników państwowych. Na szczęście ta druga przyczyna okazała się prawdziwa. W formalnym składzie Rady pozostawał do chwili obecnej arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, który już ponad półtora roku pełni funkcję metropolity mińsko-mohylewskiego na Białorusi. Swoją ostatnią decyzją prezydent Miedwiediew wyłączył ze składu Rady arcybiskupa Kondrusiewicza, a na jego miejsce powołał sekretarza generalnego Konferencji Biskupów Katolickich Rosji, księdza Igora Kowalewskiego. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Na ekrany brazylijskich kin wchodzi dziś film dokumentalny poświęcony siostrze Doroty Stank. Ta 73-letnia misjonarka amerykańska została brutalnie zamordowana w Anapu w stanie Pará w 2005 roku.
Film jest długometrażowy i trwa 94 minuty. Narracja akcji filmu została powierzona aktorowi Wagnerowi Moura. Autorzy filmu przeprowadzają dochodzenie, aby dotrzeć do powodów brutalnego morderstwa amerykańskiej zakonnicy, jak też i do prawdziwych zleceniodawców tego przestępstwa. Film przybliża nieznane realia kontrowersyjnego procesu sądowego morderców siostry Doroty. Warto w tym miejscu dodać, że w miniony wtorek pojawiło się nowe rozwiązanie tego kazusu prawnego. Otóż wymiar sprawiedliwości anulował wydany wyrok i polecił aresztowanie Vitalmira Bastosa, wskazywanego jako prawdopodobnego zleceniodawcę zabójstwa amerykańskiej zakonnicy, zaangażowanej w obronie najuboższych żyjących w regionie Amazonii. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski Chrystuszowiec.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie zakończyło się trzydniowe zebranie plenarne wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 sióstr, które tym razem dyskutowały o kryzysach w życiu zakonnym. Jak poinformowała matka Danuta Wróbel, przewodnicząca konsulty wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych, siostry zadawały sobie pytanie, na ile kryzys w życiu zakonnym to dramat, a na ile szansa.
Kryzys jest normalny w procesie rozwojowym. Może być bardzo pomocny, ponieważ jest on jakby trampoliną, od której człowiek odbija się na wyższy poziom życia swoim powołaniem. I mądrość polegałaby na tym, żeby umieć rozpoznać ten kryzys w sobie, umieć przeżyć go twórczo i pomóc też innym. To jest już takie wezwanie do nas jako przełożonych odpowiedzialnych za wspólnoty, za innych.
Zaraz po zakończeniu zebrania rozpoczęło się drugie spotkanie plenarne przedstawicielek wspólnot przybyłych do Polski z różnych krajów Europy i z innych kontynentów, które pracują w polskim kościele, ale nie spełniają jeszcze kryteriów, aby być pełnoprawnymi członkami konferencji. 1,036,000 podpisów za przywróceniem Dnia Wolnego w uroczystość Objawienia Pańskiego, tak zwane Święto Trzech Króli, zebrał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. To już druga próba przywrócenia Dnia Wolnego 6 stycznia. Jerzy Kropiwnicki, szef Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, ma nadzieję, że tym razem się uda.
Myślę, że posłowie wezmą pod uwagę to, że ponad 1,000,000 dorosłych Polaków, potencjalnych wyborców, poparło ten projekt swoimi podpisami, chce tego święta.
Do Kancelarii Marszałka Sejmu trafi dokładnie 840,000 podpisów, bo tyle udało się zweryfikować. Kolejne listy, których weryfikacja jeszcze trwa, zostaną dowiezione do Warszawy w najbliższy poniedziałek. Ponad 1,000,000 podpisów to aż 10 razy więcej niż wymaga tego prawo.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.